Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez ale.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Drogi i koleje, czyli o etiopskiej stolicy, część trzecia. Addis Abeba, współczesna stolica Etiopii. Mówiliśmy ostatnio o tym, jak rosło i zmieniało się miasto za panowania Asemenelika II. To ten właśnie cesarz na przełomie XIX i XX wieku uczynił Addis Abebę swoją ostateczną rezydencją, choć niewiele brakowało, a stałoby się inaczej. Otóż przez moment Menelik rozważał możliwość kolejnych przenosin, tym razem do oddalonego o pół dnia drogi zaledwie w kierunku zachodnim Addis Alem. Nazwa oznacza nowy świat. I tak zresztą miasto nazywa się po dziś dzień. Barwne są te etiopskie toponimy, prawda? Otóż wydawało się osobliwemu władcy, że w nowym świecie klimat będzie łagodniejszy i że wody też pod dostatkiem, co w Etiopii przecież zawsze stanowi istotny argument. A są tam nawet źródła termalne i mineralne, więc byłoby miło. W nowym świecie przede wszystkim znacznie łatwiej było o drewno na budowę cesarskich rezydencji i urzędów. Tym razem jednak opozycja wśród urzędników cesarskiej administracji, a nawet zagranicznych przedstawicieli, była ogromna. Wszak dopiero co wszyscy oni pobudowali sobie własne wille. Ostatecznie władca porzucił projekt przeniesienia stolicy, postanowił pozostać w Addis Abebie i o jej rozwój zadbać jak należy. Pozostał jednak problem drewna. Zamierzano rozwiązać go dwojako. Po pierwsze, obsadzono wzgórza Entoto sadzonkami eukaliptusa, sprowadzonymi ponoć potajemnie z Australii. W klimacie międzyzwrotnikowym drzewo to rośnie błyskawicznie, choć potwornie wysusza i wyjaławia glebę, z czym się jeszcze nie liczono. Ale i tego było mało. Zaczęto więc budować drogę z Addis Abeby w kierunku Addis Alem, by właśnie stamtąd sprowadzać drewno i inne towary. Tak zaczął się jeden z najważniejszych projektów w nowożytnych dziejach Etiopii, mianowicie budowa szlaków komunikacyjnych. W regionie tak bardzo górzystym i wyżynnym, gdzie różnica poziomów czyni każdą wyprawę niezwykle uciążliwą, gdzie kamieniste drogi gruntowe w porze deszczowej zwyczajnie ulegają rozmyciu i stają się nieprzejezdne, zaplanowany przez Menelika II podbój i urbanizacja kraju musiał rozpocząć się od budowania dróg właśnie, które połączyłyby najważniejsze miasta Etiopii. Ze wschodu na zachód i z północy na południe. Ów proces zainicjowany przed ponad 100 laty toczy się nadal, a dziś jeszcze z niezwykłym rozmachem i prędkością, bo dróg nie buduje się już łopatami, ale buldożerami i nie robią tego na prędce skrzyknięci robotnicy sezonowi, ale potężne brygady specjalistów z Chin. Tak iż w ciągu ostatnich kilku lat powstały setki kilometrów nowoczesnych, porządnie wyasfaltowanych dróg i tuneli, przecinających pustynię i góry, co jest w tej części Afryki zupełnie nową jakością. Zaś z okazji wielkiego jubileuszu roku 2000 otwarto spektakularny nowy most na Nilu, który wraz z przebiegającą tędy drogą do Bahardaru pomógł wybudować rząd Japonii. Ale w czasach Menelika II budowa każdej nowej drogi stanowiła jeszcze niezwykłe wyzwanie. Jednym z największych był projekt budowy linii kolejowej. Wspominałem już kiedyś, że biegła ona z Addis Abeby na wschód, w kierunku Morza Czerwonego i do portu w Dżibuti. W 1897 roku cesarz Menelik i gubernator francuskiego protektoratu Somalilandu podpisali stosowną umowę akcesyjną, zakładającą również rozbudowę i przystosowanie portu do obsługi transportu kolejowego. Trasa miała liczyć 780 kilometrów. A nie zapominajmy, że jej początek w Addis Abebie znajduje się na wyżynie na wysokości niemal 2400 metrów. Trzeba było zatem wybudować setki większych i mniejszych mostów i wiaduktów, a także 200-metrowy tunel w górach Har. Budowę całości powierzono Francuzom i już w 1901 roku ruszył regularny transport kolejowy z Dżibuti do Diredała. Natomiast w 1917 roku, po wielu perturbacjach organizacyjnych, politycznych i finansowych, pierwszy pociąg wjechał nareszcie na stację kolejową w Addis Abebie, czemu towarzyszyły fanfary i salwy armatnie. Podobno te pierwsze pociągi wprawiały w popłoch idące w karawanie wielbłądy. Był to bez wątpienia ważny moment w historii rozwoju kraju. Odtąd z Etiopii drogą morską wyruszać mogły transporty kawy oraz innych surowców, co wprowadziło kraj na handlowe rynki świata, przysparzając oczywiście także bogactwa francuskim właścicielom portu i samej linii kolejowej. Zresztą dworzec kolejowy w Addis Abebie też był francuski i nawet nazywał się po francusku La Gare. Potężny budynek stoi zresztą do dziś, ale nie odjeżdżają już stąd żadne pociągi. W 1936 roku Etiopię opanowali Włosi, którzy szybko i za wielkie pieniądze rozbudowali port morski w Asabie na wybrzeżu erytrejskim, przez co interesy w Dżibuti i prowadząca doń linia kolejowa zaczęły podupadać. W latach 1941-45 kolej służyła głównie zaopatrzeniu brytyjskich oddziałów wojskowych. Po wojnie Francuzi i Etiopczycy podzielili się udziałami w kolei po połowie, ale rewolucja komunistyczna lat 70. zmieniła także i to. Zaś postępująca zapaść ekonomiczna kraju odbiła się w rozkładzie jazdy pociągów. Dziś transport kolejowy odbywa się jedynie na odcinku Dżibuti-Diredała. Linia kolejowa na wyżynie praktycznie przestała istnieć. Poszedłem kiedyś na ów słynny dworzec w Addis Abebie. Chciałem z bliska obejrzeć tę ruinę, ale wszystko było pozamykane na cztery spusty, zdewastowane i ograbione. Torowiska zostały rozebrane, nasypy zarosły trawą, a na bocznicach rdzewieje kilka starych wagonów. Przypomniał mi się wówczas inny dworzec na trasie z Kutna do Bydgoszczy, nazwy nie wymienię, tak samo potężny i świetny niegdyś, a dziś już tylko obskurny i zaniedbany. Na szczęście ten etiopski dworzec ostatnio odremontowano, choć na razie nie po to, by przyjmował pasażerów. Ale mają wrócić, bo właśnie rząd Etiopii zawarł wielomilionową umowę z chińskimi partnerami na budowę nowej sieci kolejowej, co zapewne potrwa kilka lat. Dobre i to. Wierzę zatem, że jeszcze kiedyś pojadę z Addis Abeby nad Morze Czerwone pociągiem, takim prawdziwym, bo przecież po to właśnie wielki cesarz Menelik II tak bardzo starał się o rozbudowę nowej stolicy, aby ją połączyć z całym krajem, z północy na południe i z zachodu na wschód.
O Jezus, my ręce bez ale. O Jezus, my ręce bez ale.
O Jezus.
Audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.